Słowacki, Mickiewicz, Fredro, Konopnicka, Wyspiański, Krasiński. Autorzy lektur szkolnych. Podręcznikowe wzorce. Niewiele wiemy jednak o ich prawdziwym życiu, które często było bardziej dramatyczne i urozmaicone niż dzieła, które po sobie zostawili. W Polskim Radiu Białystok fragment książki Sławomira Kopra Sekretne życie autorów lektur szkolnych. Nie tacy święci, jak ich malują. Czyta Wojciech Chorąży.
W podręcznikach pisano i powszechnie przyjęło się tak uważać, że największą miłością wieszcza była Maryla Wereszczakówna. Sam Mickiewicz miał na ten temat jednak inne zdanie i uważał, że pełnię satysfakcji uczuciowej oraz erotycznej zaznał dopiero u boku Ksawery Deibel. Kobiety, którą w Polsce skazano na zapomnienie, głównie z tego powodu, że przez 10 lat mieszkała pod jednym dachem z poetą i jego żoną. Postać Ksawery związana jest z osobą Andrzeja Towiańskiego i jego kołem sprawy Bożej. Litewski prorok potrafił uzdrowić chorą na depresję żonę Mickiewicza, Celinę, czym zaskarbił sobie jego wdzięczność i podziw. W ten sposób wieszcz stał się największym orędownikiem nauki Towiańskiego, wzbudzając przerażenie wśród większości paryskich emigrantów. Andrzej Towiański był rówieśnikiem i krajanem poety. Urodził się w zamożnym domu szlacheckim w Antoszwincach pod Wilnem. Ukończył prawo na Uniwersytecie Wileńskim. Studiował nawet w tym samym okresie co Mickiewicz. Kilka lat później przeżył przełom religijny i przystąpił do akcji misyjnej. Ponieważ ani w rodzinnych stronach, ani w Petersburgu nie osiągnął jednak efektów, udał się do Francji. I faktycznie czekały tam na niego znacznie większe sukcesy. Warto zgłębić opinię na temat metod działania Towiańskiego w tym czasie. Apologeci mistrza przez wiele lat opowiadali o jego ogromnej wrażliwości na ludzką niedolę, co przysparzało mu wielu zwolenników. Czasami jednak przybierało to karykaturalne formy. Pamiętam, jak raz matka moja, wspominał litewski sąsiad proroka Edward Wołodko, wróciwszy z jakiejś podróży, opowiadała o spotkaniu z Towiańskim i o następującej przygodzie, której była świadkiem. Mróz był trzaskający. Towiański spotkał na drodze zziębłego biedaka. Uniesiony przeto litością, zdjął kożuch z własnego furmana i odział nieszczęśliwego. Furman tymczasem dzwonił z zimna zębami w ciągu paru mil drogi. Empatia Towiańskiego nie ograniczała się wyłącznie do bezdomnych. Uczniowie mistrza przytaczali, całkiem poważnie, jego opowieści. Zwoszczyk, czyli dorożkarz, w Petersburgu żądał dubeltowej zapłaty za kurs. Pojechałem z nim więc na policję. Dyżurny zaraz powalił zwoszczyka pięścią, kopnął nogą, chciał batożyć, co powstrzymałem. Odtąd zwoszczyk był moim przyjacielem. Towiański posiadał rzadką umiejętność. Potrafił powiedzieć każdemu rozmówcy coś, co mogło go poruszyć. Bez problemu wmówił Mickiewiczowi, że poeta w swoich poprzednich wcieleniach był zakonnikiem znanym z surowości i męczeństwa. Był dziewicą orleańską. Był prorokiem przed Jezusem Chrystusem. Mickiewicz uznał uzdrowienie żony za dowód nadprzyrodzonej mocy Andrzeja Towiańskiego. Natychmiast stał się gorliwym wyznawcą nauki mistrza i rozwinął ożywioną propagandę, poszukując nowych zwolenników. 1 czerwca 1842 roku powołano koło sprawy Bożej. Wśród założycieli nie zabrakło oczywiście Mickiewicza. Sekta liczyła wówczas 17 członków. Do koła przystępowano po rozmowie z Towiańskim lub Mickiewiczem, na ich osobistą decyzję. Symbolem członkostwa stał się medalik wręczany nowo przyjętym przez mistrza lub brata wieszcza. Oficjalny tytuł Mickiewicza. A uwielbienie dla założyciela sekty doprowadzono do takiego absurdu, że wieszcz czasami dawał do zrozumienia, iż przywódca jest nowym słowem wcielonym. W korespondencji z prorokiem używał wyłącznie tytułatury mistrzu i panie. Specyficzną rolę w życiu sekty odgrywały kobiety, a Karolinę Towiańską, żonę mistrza, podejrzewano nawet o kierowanie ruchem. Zygmunt Krasiński zauważył, że pod jej nieobecność Towiański wracał do dawnego stanu mierności. Ile razy był z nią razem i mieszkał, odzyskiwał swoją potęgę. Krasiński stwierdził nawet, że to właśnie ona wszystko widzi, nie on. Niemniejszy wpływ na sprawę wywierała też siostra Karoliny, Anna Gutowa. Obie panie uważano za bezwzględne intrygantki, a u schyłku 1841 roku w Paryżu pojawiła się kolejna kobieta mająca odegrać znaczący wpływ w życiu sekty. Ksawera, właściwie Anna Deibel. Była młodsza od Mickiewicza o 20 lat, również pochodziła z Wilna, a nad Sekwaną stała się fanatyczną wyznawczynią nauki Towiańskiego. Zachwyt mistrza wzbudzały jej stany ekstatyczne, podczas których widywała około głowy Towiańskiego gwiazd 12. Zdecydowanie przodowała w tym wśród braci, albowiem Ferdynand Gut widział ich zaledwie 7, a Mickiewicz 3 czy podobno już tylko 1. Ksawera wręcz emanowała kobiecością, posiadała seksapil, który powodował, że mężczyźni tracili dla niej głowę. Jedną z cech jej aparycji było niezwykłe, przeszywające spojrzenie. Podobno nawet sam mistrz nie mógł go wytrzymać i polecił, by podczas audiencji zasłaniała oczy. Ale to, co jednych przerażało, innych, oczywiście mężczyzn, doprowadzało do zmysłowego szaleństwa. Każdy kontakt z dziewczyną miał podtekst erotyczny, a Ksawera roztaczała wokół siebie aurę seksualnej dostępności. Panna Deibel uchodziła za osobę o dużym temperamencie. Jej wiernym wielbicielem był Stefan Zahn, brat Tomasza, przez wiele lat bezskutecznie starający się o jej rękę. Jednak największą rolę w jej życiu intymnym odegrał brat wieszcz. Adam przecież przepadał za plemieniem niewieścim i nie zwykł przepuszczać podobnych okazji.
Był to fragment książki Sławomira Kopra Sekretne życie autorów lektur szkolnych, nie tacy święci, jak ich malują. Czytał Wojciech Chorąży. Adaptacja radiowa Mirosław Bielawski. Realizacja Kamil Kalicki. Książkę polecają wydawnictwo Fronda oraz Polskie Radio Białystok.